radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Paweł Kabata, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej oraz zarządzania badaniami klinicznymi i żywienia klinicznego z Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Witam pana doktora w Radiu Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, czy raka piersi we wczesnym stadium można dzisiaj leczyć chirurgicznie w takim trybie jednodniowym, że pacjent przychodzi rano, ma zrobiony zabieg i po południu na przykład wychodzi do domu? Czy są dowody naukowe? Wy jesteście pewni, że na przykład jeśli takie badania, takie zabiegi są możliwe, to one są bezpieczne dla pacjenta?
Jak najbardziej. Nawet myślę, że powinniśmy dążyć do tego. I to jest coś, co my w Wojewódzkim Centrum Onkologii wdrażamy i funkcjonuje bardzo sprawnie. Może w przypadku pacjentek z rakiem piersi nie jest tak, że tego samego dnia, natomiast jak najbardziej jesteśmy w stanie to realizować w ramach takich pobytów, gdzie łączna długość pobytu jest poniżej 2 dni.
To bardzo zmieniło perspektywy leczenia chirurgicznego u kobiet z rakiem piersi, u mężczyzn również, no bo mężczyźni również na raka piersi mogą zachorować. To się zmieniło w ostatnich latach jakoś znacząco? Ja pamiętam czasy, kiedy pobyt był dużo dłuższy i operacje bardziej rozległe.
To znaczy, pytanie, co definiujemy jako ostatnie czasy, bo te ostatnie czasy to już jest prawie 10 lat. Ale tak, oczywiście my jesteśmy merytorycznie do tego przygotowani, a jeśli chodzi o anestezjologów, o chirurgów, jesteśmy w stanie to zrobić tak, że pacjentka przychodzi przychodzi rano, jest operowana i wieczorem idzie do domu. I my część operacji realizujemy w ten sposób. U nas akurat w Centrum Onkologii my 99% pacjentek u nas wychodzi w pierwszej dobie po operacji do domu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że pacjentce generalnie lepiej jest w domu niż w szpitalu. Nie mamy absolutnie żadnej potrzeby do tego, żeby pacjentka leżała w szpitalu, bo my w tym szpitalu nie będziemy robić nic innego, niż ona by w domu robiła.
Ale wie pan, że jak pacjent słyszy, dzisiaj pana zoperujemy, to pan, czy tam pani idzie do domu, no to ludzie się trochę boją o siebie, że czy to aby na pewno dobrze będzie, czy rodzina się mną właściwie zaopiekuje, czy coś się nie będzie działo.
W pierwszym momencie się boją, ale potem są bardzo zadowoleni, no bo kto się ma nami lepiej zająć niż nasza własna rodzina. My obecnie prowadzimy leczenie w ramach wszystkich protokołów tak zwanego szybkiego powrotu do zdrowia, co powoduje, że odpowiednie przygotowanie i prowadzenie pacjentów zarówno śródoperacyjne, jak i pooperacyjne, czyli wczesne włączanie żywienia doustnego, picia doustnego, wczesna mobilizacja, powoduje, że u nas pacjentki nawet po dużych operacjach z rekonstrukcjami wieczorem już chodzą.
Ja pana przy okazji chciałam zapytać, wykorzystać to, że jest pan również specjalistą żywienia klinicznego, żeby pan powiedział dobitnie i głośno, czy pacjenci na przykład po takich właśnie operacjach, jak oszczędzające operacje w raku piersi, czy w ogóle operacje w raku piersi, oni powinni te wszystkie takie drinki spożywać, to są dodatkowe kalorie. Każdy taki drink ma tam ileś set, podejrzewam, kalorii. I pacjent, który może normalnie jeść, jeśli będzie takie drinki pił, to jest dobre dla niego, czy lepiej sobie to odpuścić, bo to są dodatkowe, niepotrzebne kalorie. W tym przypadku mówię o oszczędzających operacjach piersi.
To znaczy, operacje oszczędzające piersi nie są jakimiś super takimi metabolicznie wymagającymi operacjami, więc nasze pacjentki po prostu wieczorem jedzą zwykłą kolację. Tak? Nie ma potrzeby. Jeżeli pacjent jest w stanie jeść normalną, zwykłą dietę kuchenną, to nie ma powodu i nie ma jakichś niedoborów, dostarcza prawidłową ilość energii
przytyć, tak?
i białka i nie chce przytyć, to nie ma powodu, żeby dodatkowo wrzucać. Oczywiście są sytuacje, w których my pacjentki suplementujemy, natomiast to troszeczkę wykracza poza normę dzisiejszej rozmowy, bo moglibyśmy i 3 godziny na ten temat gadać. Ale jeżeli pacjent jest w stanie jeść zwykłą dietę, to zwykła dieta będzie zawsze najlepsza i nasze pacjentki po prostu wieczorem w dniu operacji jedzą kolację.
A porozmawiajmy jeszcze o tych wskazaniach do takich operacji oszczędzających. To nie są żadne wymysły, tylko to są badania naukowe, udowodnione klinicznie sprawy, że takie postępowanie jest bezpieczne i to też działacie nie dlatego, że ktoś to wymyślił tutaj w Gdańsku, tylko tak cały świat działa, tak?
Cały świat onkologii piersiowej dąży do tego, żeby umożliwić pacjentkom leczenie oszczędzające, czyli leczenie polegające na wycięciu guza z zachowaniem własnej piersi. Mamy na to dowody. Największe prace naukowe, które są dostępne, to są prace już na milionowych, dwumilionowych populacjach w obserwacji 20-letniej. I te prace jednoznacznie pokazują, że leczenie oszczędzające jest bezpieczniejsze, jest korzystniejsze czynnościowo, jeśli chodzi o wygląd, o właściwie wszystkie aspekty, które byśmy nie zbadali, to leczenie oszczędzające jest dla pacjentek z rakiem piersi korzystniejsze niż mastektomia, co może się wydawać trochę sprzeczne z logiką, ale badania pokazują.
Bo ja sobie przypominam takie mity, które krążą, że po operacji oszczędzającej jest większe ryzyko na przykład nawrotu raka w porównaniu na przykład do amputacji piersi. Zastanawiam się, czy przychodzą do... czy ma pan takie pacjentki, które mówią, ja bym chciała jednak amputację, bo chcę się tego pozbyć na zawsze i na dobre i nie chcę żadnej operacji oszczędzającej, bo boję się, że to wróci.
Mamy całą masę takich pacjentek, które się tego boją. Naszą rolą jako onkologów, jako chirurgów jest z pacjentką porozmawiać i wytłumaczyć, na czym to polega. To ryzyko nawrotu jest minimalnie wyższe w przypadku leczenia oszczędzającego, natomiast ten wskaźnik, który jest w onkologii takim wskaźnikiem najważniejszym, czyli odległe przeżycia, one są lepsze, tak? Bo chodzi nam o odległe przeżycia. Ryzyko nawrotu jest tylko jednym ze wskaźników, natomiast takim ultimatnym, takim końcowym punktem, do którego chcemy dążyć, to jest przeżycie odległe. To są długotrwałe przeżycia i wyleczenia.
Myślę sobie też, że może być taka druga sytuacja, w drugą stronę, że kobiety boją się utraty piersi, myśląc sobie, jak dowiadują się, że mają raka piersi, albo że coś tam w tej piersi jest, co trzeba wyoperować, że boją się tego, że mogą tą pierś stracić i to też powoduje taki lęk w ogóle, żeby iść do lekarza, prawda, żeby coś z tym zrobić. No, wiemy, że jest jakaś sytuacja dla nas niekomfortowa, ale włożymy do szuflady i nie mówimy o temacie, to tematu nie ma. No tak czasami też się pewnie zdarza. Ma pan pewnie też takie pacjentki, które
przeciągnęły. Na szczęście coraz rzadziej. Mhm. Na szczęście coraz rzadziej mamy pacjentki z tak zwanymi przechodzonymi rakami, czyli takie, które rzeczywiście zwlekały z tą wizytą. To się zdarza coraz rzadziej, na szczęście, ale ciągle mimo wszystko mamy. No, najczęściej tutaj mamy do czynienia niestety z lękiem, taki, który jest lękiem po prostu niezagospodarowanym. I znowu to jest rola nas jako lekarzy, jako onkologów, żeby pacjentkę no, w jakiś sposób ten lęk zagospodarować i porozmawiać o tym, co jesteśmy w stanie nawet na tym etapie zrobić.
Panie doktorze, a czy obecnie mastektomii wykonuje się w związku z tym, o czym rozmawiamy, po prostu mniej?
Tak.
Mniej, tak? Czyli jakie są te wskazania do takiego zabiegu, a jakie są wskazania do zabiegu oszczędzającego? To są różne wskazania, prawda?
To znaczy głównym wskazaniem do zabiegu oszczędzającego obecnie jest brak przeciwwskazań. Czyli wszędzie, gdzie możemy pacjentce zaproponować leczenie oszczędzające, to powinniśmy takie leczenie proponować. Jest tutaj jedna gwiazdka, jedno zastrzeżenie. Zwykle uważało się i ciągle gdzieś ten pogląd dominuje, zarówno wśród lekarzy, jak i wśród pacjentek. Taką grupą, która była wyłączona z leczenia oszczędzającego, są pacjentki z mutacją. Z tymi wszystkimi mutacjami onkogennymi, które zwiększają ryzyko rodzinnego występowania raka piersi. Bo do tej pory standardem postępowania była obustronna mastektomia z jednoczasową rekonstrukcją i to leczenie oszczędzające de facto było przeciwwskazane. W ostatnich wytycznych z zeszłego roku już dopuszczone jest leczenie oszczędzające w przypadku pacjentek z mutacją, więc to nie jest tak, że my zawsze musimy pacjentkom z mutacją proponować obustronną mastektomię, bo to leczenie już według wytycznych, według badań, mamy dużo badań na ten temat, które mówią, że jest bezpieczne, ono jest dopuszczone, natomiast z moich osobistych obserwacji z pracy z pacjentkami ciągle nie jest łatwo nam pacjentki namówić na taką opcję.
To jest taka mutacja, to jest taka tykająca bomba dla kobiety, bo ona nigdy nie wie, co się zdarzy, nawet po operacji oszczędzającej, czy gdzieś to się nie pojawi. Po prostu ten nowotwór ponownie, prawda?
Zgadza się. Natomiast znowu, opieramy się na wynikach badań, które dość jednoznacznie pokazały, że tego typu podejście jest bezpieczne.
Czyli w jakich sytuacjach mastektomia jest tak naprawdę konieczna? Mówił pan, że jak nie ma wskazań, no to się zwykle nie robi. Ale te wskazania, to co to takiego może być?
Kiedy wykonujemy? Najczęstszą sytuacją, w której, właśnie dwie najczęstsze sytuacje, w których wykonujemy mastektomię i nie proponujemy pacjentkom leczenia oszczędzającego.
Jeszcze wytłumaczmy, mastektomia to jest amputacja
usunięcie piersi. Usunięcie piersi, tak. To jest usunięcie
piersi. Gruczołu piersiowego.
To najczęstszą sytuacją, takie dwie najczęstsze sytuacje, w których proponujemy ten zabieg, to są wieloogniskowe raki, czyli jeżeli w obrębie jednej piersi mamy dwa lub więcej guzów nowotworowych i zlokalizowanych w różnych częściach piersi w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie tego połączyć w jedną operację oszczędzającą. Czyli na przykład guzy znajdują się w dwóch różnych częściach piersi, nie wiem, na godzinie 12 piersi i daleko na godzinie 6 piersi. Czyli tam, gdzie nie jesteśmy w stanie tego jednym cięciem chirurgicznym objąć, to jest najczęstsza sytuacja. Druga sytuacja jest, jeżeli w badaniach obrazowych rozległość radiologiczna guza, czy tych zmian nowotworowych jest większa niż klinicznie jesteśmy w stanie wyczuć. Czyli powiedzmy, że mamy 2-centymetrowy guz w obrębie piersi, natomiast w badaniu mammograficznym wokół tej zmiany widać rozległe pola zmian nieprawidłowych, mikrozwapnień, jakichś takich nasilonych zmian dysplastycznych. Generalnie takich zmian, które radiologicznie budzą niepokój i one czasami mogą mieć zakres kilkucentymetrowy. Wtedy też nie jesteśmy w stanie tego dosięgnąć jednym rozsądnym cięciem chirurgicznym i wtedy pacjentkom najczęściej proponujemy mastektomię, ale oczywiście naszym pierwszym wyborem będzie zawsze mastektomia z rekonstrukcją.
A jeśli chodzi o zajęcie węzłów chłonnych, bo często rakowi towarzyszy zajęcie okolicznych węzłów chłonnych. Czy to jest dzisiaj wskazanie też do mastektomii, czy już nie? Kiedyś chyba było, prawda?
Zajęcie węzłów, znaczy węzły chłonne, operacja w obrębie węzłów chłonnych to jest zupełnie inna operacja niż w obrębie samej piersi. Bo na leczenie raka piersi składa się zabieg, mamy de facto dwie operacje. Mamy zabieg w obrębie piersi i zabieg w obrębie węzłów chłonnych. Natomiast one są w pewien sposób osobno rozpatrywane. Chirurgia dołupachowego, tak jak chirurgia piersi, bardzo mocno dąży do deeskalacji, czyli do zmniejszenia radykalności i zasięgu naszego leczenia, czyli my szukamy i coraz więcej badań się toczy. My rozszerzamy wskazania do tego, żeby pacjentkom oszczędzać węzły chłonne, żeby nie operować. Obecnie w określonych grupach pacjentek my w ogóle nie musimy robić operacji w obrębie węzłów chłonnych.
Czyli to też jest jakaś zmiana, prawda?
Oj, ogromna. Zmiana w obrębie chirurgii dołu pachowego jest ogromna, głównie po to, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań.
Jeszcze przed 10-20 laty operacja raka piersi często wiązała się z też usunięciem większości węzłów chłonnych i ryzykiem rozwoju obrzęku limfatycznego, co też tak powodowało rozmaite konsekwencje tak i lęki wśród u kobiet.
20 lat temu robiliśmy...
Jak ja będę teraz żyła, tak?
Tak, oczywiście. 20 lat temu robiliśmy 2-3 usunięcia całkowite węzłów chłonnych dziennie. Obecnie robimy 2-3 miesięcznie. To jest tego typu różnica.
Czy takie leczenie przedoperacyjne chemioterapią, immunoterapią pomaga? Jest lepsze? Dlaczego niektórzy mają wcześniej to leczenie, jest takie systemowe, chemioterapię na przykład, a niektórzy najpierw operacje? To jest też takie częste pytanie, dlaczego ja jestem leczona inaczej, a tam pani, która, nie wiem, ze mną czeka na zabieg, jest leczona inaczej, albo była leczona inaczej.
Dlatego, że znowu dążymy do umożliwienia pacjentkom leczenia oszczędzającego. Leczenie przedoperacyjne, jednym z celów leczenia operacyjnego jest zmniejszenie wyjściowego zaawansowania choroby w momencie rozpoczęcia leczenia chirurgicznego. Czyli jeżeli mamy do czynienia z guzem dwucentymetrowym i mamy wskazania, jest to taki guz, który jest guzem wrażliwym na chemioterapię, to mamy wskazania do tego, żeby podać pacjentce przedoperacyjną chemioterapię, bo oczekujemy, że ten guz na przykład zmniejszy się albo całkowicie zniknie, albo zmniejszy się do wymiarów, powiedzmy, nie wiem, guza 5 czy 7 mm, co z chirurgicznego punktu widzenia łatwiej jest nam usunąć guz 7 mm niż 2 cm, jeśli chcemy utrzymać korzystny i zadowalający estetycznie
ryzyko
efekt.
Nie rośnie, panie doktorze, jeśli ten guz był zmniejszony, że gdzieś tam te komórki rakowe zostały.
Nie. I nawet dobra odpowiedź na leczenie indukcyjne jest czynnikiem rokowniczo-korzystnym dla
Czyli
nas.
To jest takie leczenie po to, żeby tego guza zmniejszyć, żeby można było właśnie zrobić operację oszczędzającą, a nie mastektomię, czyli usuwanie
całego
guza. Jest
to jeden z celów leczenia przedoperacyjnego.
Jak wygląda kwestia powikłań po operacjach oszczędzających? Czy one są częste, zdarzają się i czego mogą dotyczyć?
Powikłania się zdarzają po leczeniu oszczędzającym. Na szczęście one nie są częste. To jest na poziomie kilku procent całkowita ilość powikłań. Zasadniczo są to operacje bezpieczne. Jeśli chodzi o to, z czym się spotykamy, najczęściej widzimy zaburzenia gojenia. Tak naprawdę najczęstsze powikłania, które mamy, to są w obrębie gojenia rany, w obrębie gojenia tkanek. Stosunkowo mało mamy pacjentek, u których dochodzi do jakichś incydentów niedokrwienia, incydentów martwicy. Najczęściej przy bardziej skomplikowanych technikach, które zakładają zmianę, jakby przemodelowanie piersi i przesuwanie płatów tkankowych. Tam mamy najczęściej. Natomiast przy takim zwykłym, prostym leczeniu oszczędzającym, czyli polegającym po prostu na wycięciu guza, to ryzyko powikłań jest stosunkowo niskie.
Ale też pojawiło się więcej operacji, które jednoczasowo są operacjami rekonstrukcyjnymi, czyli usuwa się gruczoł, w zamian za to proponuje właśnie rekonstrukcję za pomocą na przykład tkanek własnych albo implantów, prawda? Tak. I te zabiegi, o tym będziemy pewnie mówić trochę więcej w kolejnej części naszej rozmowy, bo jeśli takich zabiegów jest więcej, to też kobiety, mając tą pierś zrekonstruowaną, patrzą na jej kształt i czasami no trzeba coś poprawić, prawda? Później po zabiegu, bo nie zawsze ten kształt jest taki, jak one by sobie to wyobrażały, albo pasujący do tej piersi, która zostaje.
Oczywiście, znaczy to jest jedno z wyzwań chirurgii właśnie rekonstrukcyjnej, bo najczęściej mamy pacjentki z jednostronnym rakiem piersi. I to jest bardzo ważną rolą chirurga jest porozmawianie z pacjentką na ten temat i wytłumaczenie, jakie są możliwości rekonstrukcji, ponieważ jeśli mamy pacjentkę z idealnym kształtem piersi, to uzyskanie idealnego kształtu przeciwległej piersi jest dużo, dużo łatwiejsze niż jeżeli mamy pacjentkę z kształtem, powiedzmy piersi nieidealnym, z jakimiś cechami opadania, z zanikiem tkanek, co się zdarza jak najbardziej w populacji. I teraz w przypadku operacji jednostronnych my staramy się jak najbardziej przybliżyć ten efekt piersi rekonstruowanej do piersi własnej, do piersi
Ale
zdrowej.
Ale czasami to wyobrażenie jest zupełnie inne, prawda, kobiety? Jak to będzie wyglądało?
Tak.
Nawet szokujące dla niej, prawda, po operacji, kiedy zobaczy, jak to wygląda. I są metody, są techniki, żeby trochę ten wygląd piersi po operacji poprawić.
Oczywiście, mamy cały zakres technik odroczonej rekonstrukcji, technik symetryzacji, które my wykonujemy. Czyli jeżeli pierś normalnie była opadająca, po zabiegu jest piersią podniesioną, to my jak najbardziej w późniejszym etapie możemy tą pierś zdrową tak samo symetryzować, czyli ją podnieść i dopasować do tej piersi, która jest piersią zrekonstruowaną. Mamy różne techniki uzupełniania objętości tkanek i takiego modelowania już pooperacyjnego tej piersi, która jest rekonstruowana.
Doktor nauk medycznych Paweł Kabata, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej oraz zarządzania badaniami klinicznymi i żywienia klinicznego w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku jest moim i państwa gościem. Teraz krótka przerwa, a po niej mówić będziemy m.in. o zabiegach z użyciem komórek tłuszczowych, czyli tak zwanym lipotransferze w chirurgii piersi.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. Ze mną jest doktor nauk medycznych Paweł Kabata, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej oraz zarządzania badaniami klinicznymi i żywienia klinicznego w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Panie doktorze, czy zabieg oszczędzający w raku piersi albo rekonstrukcja to są w każdym przypadku operacje ostateczne, czyli robicie taki zabieg i jest koniec, czy są konieczne czasami korekty albo możliwe korekty i w jakich to się dzieje przypadkach?
To nigdy nie jest, może nie nigdy, ale nie można powiedzieć, że to jest zawsze ostateczność, ostateczna opcja. W przypadku pacjentek poddawanych leczeniu oszczędzającemu, mniej więcej 10-15% pacjentek może wymagać ponownej operacji z przyczyn onkologicznych, czyli jeżeli po usunięciu guza okaże się, że na przykład marginesy wycięcia tego guza są stosunkowo wąskie, albo pojawiła się jakaś komponenta tak zwanego raka przedinwazyjnego obok tego guza i dochodzi do linii cięcia, to taka pacjentka może wymagać, my to nazywamy docinką, czyli po prostu poszerzenia marginesów wycięcia.
Ale tego się
zabiegu.
Nie da w trakcie zabiegu tego pierwszego
tego się nie
określić.
Nie,
to dopiero widać
nie da.
Później. Wy staracie się wyciąć jak najmniej, tak? W czasie operacji, żeby nie zmieniać kształtu piersi na przykład.
Dokładnie. My musimy w czasie tej pierwotnej operacji balansować pomiędzy zakresem wycięcia chirurgicznego i bezpieczeństwem onkologicznym.
To właśnie, że tak to wygląda czasami, może być niezrozumiałe dla słuchaczy, bo my sobie zwykle często wyobrażamy, jak wygląda rak, że to taka ładna kuleczka jakaś jest, prawda? Trochę tak jak... On tak nie wygląda, prawda? On
nie.
Może mieć różne swoje, że tak powiem, nacieki, czyli gdzieś tam do boków, prawda? I gołym okiem jest to ciężko ustalić w trakcie operacji?
W trakcie operacji my usuwamy guz w zakresie tak zwanych tkanek zdrowych makroskopowo, czyli to, co widzimy. Czyli jeżeli widzimy, że wycinamy przez zdrową tkankę, ale to jest tylko i wyłącznie ocena naszego oka. Ostateczne zdanie zawsze ma patolog, który ocenia później to, co my wycięliśmy pod mikroskopem. I jednym z elementów oceny patologicznej jest ocena właśnie szerokości marginesów wycięcia takiej zmiany.
Standardowo ten margines od tego momentu, tak jak pan widzi w trakcie operacji tego guza, prawda, to jest jakaś, ustala się jakąś miarę, że trzeba od samego guza ileś tam centymetrów, nie wiem,
nie,
milimetrów wycinać, czy to jest po prostu decyzja chirurga już w trakcie zabiegu?
To jest decyzja chirurga. Większość z nas stara się zachować ten margines co najmniej kilku milimetrowy od tego. Oczywiście optymalnie by było większy. Natomiast dużo zależy od tego, jak duża jest pierś, jaki jest stosunek wielkości guza do objętości piersi. To jest jeden z takich bardzo ważnych elementów dla nas chirurgicznych, jeśli chodzi też o planowanie możliwości leczenia oszczędzającego.
Czyli też są nie jakieś widzimisię, tylko wytyczne, konkretne, naukowe, które mówią
konkretnych
jak...
Konkretnych wytycznych tutaj nie ma,
niestety,
bo bardzo ciężko jest, no bo dwucentymetrowy guz inaczej będzie wyglądał w piersi, która ma, nie wiem, 150 mm objętości i miseczka A, a inaczej będzie wyglądał w miseczce G, prawda? Więc to też determinuje, jaki jest bezpieczny zakres tkanek, które możemy wyciąć.
A wracając do tych korekt, to w jakich przypadkach jeszcze, oprócz tego, kiedy, no powiedzmy, trzeba poszerzyć tą linię cięcia, bo się patolog tak wypowiada, czy są jakieś inne przypadki jeszcze, że po prostu operacja, no, po jakimś czasie druga się pojawia?
Statystyki mówią, że mniej więcej 20% pacjentek poddawanych operacjom rekonstrukcyjnym, czyli które najczęściej wykonują, czyli operacją mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją, mniej więcej co piąta pacjentka w ciągu następnych 5 lat po zabiegu może wymagać leczenia operacyjnego z przyczyn estetycznych, czyli pojawi się torebka włóknista wokół implantu. Coś się może, kolokwialnie to nazwijmy, krzywo zagoić, albo implant może się obrócić. Jest 1000 różnych rzeczy, które mogą się wydarzyć i mniej więcej co piąta pacjentka może takiej operacji w ciągu 5 lat wymagać.
Jedną z takich operacji jest właśnie zabieg uzupełniania tych tkanek tym lipotransferem, czyli proszę wytłumaczyć, co to jest takiego, bo pan zaczął takie operacje robić.
Tak, myśmy zaczęli takie operacje w tym roku wykonywać. No to jest taki zabieg, wydawałoby się idealny, to każdy chyba marzy o tym, żeby przenieść sobie trochę tłuszczu z brzucha i wszczepić w pierś. Oczywiście trochę żartując. Natomiast dokładnie na tym to polega. Lipotransfer to jest zabieg przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej. Polega to na tym, że i to jest zabieg, który jest stosowany i w medycynie estetycznej, i w bardzo szerokich wskazaniach. Natomiast polega to na tym, że pobieramy tkankę tłuszczową z miejsc, gdzie jest jej więcej, gdzie jest jej nadmiar. Najczęściej pobiera się to z obrębu powłok brzucha i taką tkankę tłuszczową przeszczepia się tam, gdzie jest niedostatek.
To się dzieje wszystko w ramach jednej operacji? Czy najpierw trzeba pobrać tkanki, a potem druga operacja i tak dalej?
Nie, nie. My to wykonujemy w ramach jednego zabiegu. Wykonuje się normalną, klasyczną liposukcję, taką jak znamy z technik chirurgii plastycznej. I ten tłuszcz po odpowiednim przygotowaniu podaje się strzykawkami w te miejsca, gdzie mamy niedostatek
tkanek. A ile czasu po tej pierwotnej operacji, usunięcia guza piersi, można myśleć o tego typu zabiegu, o uzupełnianiu jakichś ubytków i tak dalej. No pewnie kiedy się pojawią, tak? Ale mogą od razu przecież być widoczne.
Mogą być od razu widoczne, natomiast musimy pamiętać, że proces gojenia trwa. To jest proces, który postępuje. On potrzebuje czasu. My mniej więcej najwcześniej po pół roku od zabiegu proponujemy taki zabieg. Głównie dlatego, żeby ten efekt ostateczny tego ubytku, tych niedostatków się utrwalił.
Żebyśmy na widzieli... przykład, co mamy na myśli mówiąc ubytek? Po operacji piersi usunięcia guza pojawia się na przykład jakieś wgłębienie, tak?
Na przykład,
które
tak.
zniekształca piersi. I to
na
jest,
przykład.
To jest wskazanie do tego, żeby dokonać takiej operacji z lipotransferem.
Dokładnie tak, żeby uzupełnić objętość tej tkanki tłuszczowej, której zabrakło.
A to mam takie pytanie, czy na przykład osoby bardzo szczupłe, które no niewiele mają tej tkanki tłuszczowej. No są takie kobiety, które mają praktycznie zerową, tak? Mają szansę na taką operację? Wtedy jest szansa pobrać, nie wiem, z innego miejsca albo się odstępuje w ogóle od operacji?
Oczywiście jest to zmartwienie u takich pacjentek.
Pan zaleca, żeby przytyły na przykład.
No więc są dwie opcje. Jedna opcja to jest pobranie z miejsca, gdzie tych depozytów trochę jest. Dużo, bardzo często takie depozyty są na przykład w obrębie uda. Czyli można taką tkankę pobrać z uda. Ale jedną z opcji to jest po prostu przytycie pacjentki
kilka
kilogramów.
Ale jak pan powie, że z uda, to drugie udo będzie też inaczej wyglądało,
Pobieramy
tak?
symetrycznie.
Pobieracie wtedy symetrycznie.
Tak.
A kto się kwalifikuje w takim razie? No wiemy już, że na pewno kobiety, które mają zniekształconą pierś po pierwotnej operacji, która ratuje im życie tak naprawdę. Ale na przykład, czy także osoby po radioterapii?
O, jak najbardziej.
Gdzie generalnie te tkanki no, zaczynają włóknieć na przykład po jakimś czasie i po jakim czasie właśnie od radioterapii można w ogóle myśleć?
Jak najbardziej, jest to całkiem spore.
Przepraszam, że się wtrącę, bo myśmy nie powiedzieli tutaj, że czasami leczeniem uzupełniającym w oszczędzających operacjach jest właśnie radioterapia i to się dosyć często chyba dzieje.
Tak, i co więcej, radioterapia no, potrafi troszeczkę szkód w tkankach dokonać, bo ona oczywiście działa w pierwszej kolejności leczniczo, ale też ma swoje efekty uboczne. I jednym z takich efektów ubocznych radioterapii może być zanik tkanek, po prostu zwłóknienie, zanik tkanek i lipotransfer, czyli przeszczep tkanki tłuszczowej jest tutaj bardzo dobrą metodą. Myśmy całkiem sporo w ostatnim czasie tych zabiegów zrobili właśnie w takich wskazaniach, gdzie popromiennie, po radioterapii doszło do zaniku tkanek i my no, w pewien sposób tą tkankę tłuszczową, której zabrakło, uzupełniamy i ją odtwarzamy, co powoduje, że po pierwsze te tkanki stają się bardziej miękkie, one się stają dużo bardziej odżywione, ale też ta fizyczna bariera oddzielająca chociażby skórę od implantu jest po prostu grubsza, bo my ją uzupełniamy tkanką.
Czy komórki tłuszczowe przeszczepione w nowe miejsce mogą po prostu nie przetrwać? To znaczy jest wiadomo jakoś, nie wiem, bo pan pewnie to wszystko opiera też na badaniach naukowych, które są, że ileś tam procent tych komórek po prostu się nie przyjmie, krótko mówiąc kolokwialnie. Albo na przykład, no przecież my chudniemy, prawda? I komórki znikają tłuszczowe nasze i przeszczepione również mogą, prawda, z naszym organizmem jakby zniknąć.
Przeszczep tkanki tłuszczowej jest normalnym przeszczepem. I tak jak przeszczep skóry chociażby, który też się może nie przyjąć. Mniej więcej 30 do 50% po pierwszym podaniu, czyli po tym pierwszym przeszczepieniu, mniej więcej 30 do 50% komórek, które my przeszczepiamy, się nie przyjmie, ulegnie zaniknięciu. Czyli tak jak my rozmawiamy z pacjentkami...
Ale to jest bezpieczne, tam się nie zacznie jakaś proces jakiś zapalny albo coś takiego.
Nie, to jest proces zanikowy. Także to zasadniczo są to bezpieczne operacje. I teraz my z pacjentkami rozmawiamy i pacjentki wiedzą o tym, że po tym pierwszym podaniu mniej więcej połowa z tego, co my podamy, po prostu zniknie. Natomiast plusem i z dużą zaletą tej operacji jest to, że ją można powtarzać wielokrotnie.
Co więcej, bardziej pobieranie jest, chyba więcej strachu budzi, prawda, niż samo już później przeszczepianie w tym miejscu, tak sobie myślę.
Tak, bo to i wtedy po prostu, jeżeli planujemy, że tych podań musi być kilka, to po prostu pobieramy jakby te wszystkie pola dawcze, które mamy tej tkanki tłuszczowej, w pewien sposób sobie porcjujemy i dzielimy. Czyli pobieramy, nie wiem, z dolnej części brzucha, potem z górnej części brzucha, potem mamy udo, potem mamy boczki, potem plecy. Tutaj możliwości jest trochę. I co więcej, na przykład w niektórych ośrodkach stosuje się odtwarzanie piersi po mastektomii samą tkanką tłuszczową, tylko i wyłącznie przeszczepem tkanki tłuszczowej. Oczywiście to jest proces, który jest stosunkowo długi, bo to wymaga kilku zabiegów. Mniej więcej trwa
one
to około roku.
W znieczuleniu ogólnym, czy w miejscowym?
Można i w miejscowym, i w ogólnym. Głównie zależy od tego, ile tkanki musimy pobrać. Bo to jest główną determinantą tego, jakie znieczulenie chcemy zrobić. Natomiast małą pierś jesteśmy w stanie samą tkanką tłuszczową odtworzyć i o ile po pierwszym zabiegu, tak jak powiedziałem, 30-50% z tej tkanki tłuszczowej zanika, o tyle każde kolejne podanie jest coraz bardziej skuteczne, dlatego że w obrębie tej przyczepionej tkanki tłuszczowej normalnie rozwijają się naczynia krwionośne, które powodują gojenie i przyjmowanie.
To jest chyba kluczowe, prawda? Żeby tam nie doszło do martwicy, tylko właśnie, żeby się rozwinęły naczynia krwionośne. A jak taki zabieg poprawia wygląd piersi? To jest od razu jakiś efekt taki lepszy niż przed? Czy trzeba czekać ileś tam czasu, żeby właśnie zobaczyć, czy wszystkie komórki się przyjmą? Co mówią pacjentki? One wracają po jakimś czasie pewnie na taką wizytę kontrolną i są już zadowolone? Czy jeszcze mówią, nie, panie doktorze, to jeszcze nie to?
Ten pierwszy efekt widać mniej więcej po miesiącu, bo wtedy już wiemy, ile się przyjęło, ile się nie przyjęło. I wtedy my możemy z pacjentką rozmawiać. Znowu, dużo zależy od tego, jakie są wskazania, bo jeżeli my na przykład...
Na pewno też jakie oczekiwania, prawda?
Oczywiście. Jeżeli mamy kobiety, na przykład po prostu cienkie płaty po rekonstrukcji, czyli ta ilość tkanki tłuszczowej oddzielającej implant od skóry jest stosunkowo nieduża i oczekiwaniem naszej operacji jest jakby zwiększenie ilości tej tkanki tłuszczowej i zmniejszenie widoczności implantu, to zwykle po pierwszym zabiegu już ten efekt widać, dlatego że ta tkanka jest po prostu grubsza. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś głębokimi ubytkami, zniekształceniami, to czasami wymaga to większej ilości podań po to, żeby to wygładzić i w pewien sposób wymodelować ten ubytek.
A jak wygląda powrót do sprawności po takiej operacji? Do takiego życia, powiedzmy, nie wiem, ktoś chodzi na siłownię, to na przykład ma zakaz po takiej operacji z lipotransferem, żeby właśnie nie spalać.
Nie chcemy spalić tego przeszczepionego tłuszczu. Tak. To czyli... w pierwszej kolejności. Z takich największych nieprzyjemności to są te nieprzyjemności, które wynikają z liposukcji. Czyli pacjentka przez 6 tygodni musi chodzić w ubraniu kompresyjnym, takim, które będzie poprawiało przepływ, drenaż limfatyczny, będzie zmniejszało ten obrzęk po liposukcji i przez
czyli po tym pobieraniu komórek.
Po pobieraniu komórek, więc to jest główna taka dolegliwość.
A trzeba się liczyć z jakimiś powikłaniami? Na przykład właśnie w miejscu pobierania chociażby?
W miejscu pobierania, jeśli chodzi o powikłania, o konsekwencje, to mogą być nierówności wynikające z nierównomiernej liposukcji, ze stworzenia się zwłóknień, zaników tkanek.
Czyli tak jak wszędzie, gdzieś zawsze jakieś powikłania są możliwe.
Każda operacja
niesie
ze sobą powikłania. Tak.
Panie doktorze, a czy te zabiegi, o których teraz rozmawiamy, one są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
Tak.
Tak? I jak, muszą być oczywiście odpowiednie wskazania, tak? Czyli musi być, to nie tak, że sobie będzie uzupełniać lipotransferem piersi kobieta, która uzna, że chce jej powiększyć na przykład.
Znaczy tak można zrobić, ale w medycynie estetycznej jak najbardziej się to robi, ale są to...
Ale to już wtedy nie jest chyba na NFZ.
To nie jest NFZ-owski, absolutnie to... Operacje, które my wykonujemy, są operacjami kontynuacji tak naprawdę leczenia onkologicznego i leczenia powikłań leczenia onkologicznego.
Jakie są dostępne dla was wyniki, badania dotyczące długotrwałych tych wyników po lipotransferze? Co na przykład mówi nauka, że dużo pacjentek, jakie jest zadowolenie może kobiet, jakie są długofalowe takie efekty, które się, czy to się utrzyma już do końca życia, prawda, ten efekt wow po takim zabiegu dla kobiety, czy jednak taki lipotransfer po iluś tam latach, no trzeba powtarzać, bo jednak mimo wszystko no może dojść do jakichś zaburzeń tutaj w obrębie tej operowanej części piersi?
Jeśli tkanka jest wgojona, to jest wgojona. To ona żyje z pacjentką.
Czyli
później
ona będzie chudła, tak jak kobieta
dokładnie
chudnie
tak
razem z nią, tak?
Tak, dokładnie.
Mówiąc.
Będzie chudła.
Nie tylko w tym miejscu.
Nie, bo to jest normalnie.
To miejsce
normalnie
będzie chudło, tylko
rozdystrybuowana tkanka tłuszczowa. Czyli tkanka, która jeżeli jest prawidłowo wgojona i jest prawidłowo unaczyniona, to będzie chudła z pacjentką, będzie tyła z pacjentką.
Jak ktoś by chciał się dowiedzieć czegoś więcej, to jak powinien zadziałać? Bo my tu o tym opowiadamy, powiedzmy też kobietom, które no może uważają, żeby się kwalifikowały do takiego zabiegu, co one mają zrobić?
No najlepiej się zgłosić do nas, do poradni chirurgii onkologicznej w Wojewódzkim Centrum Onkologii. Trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego do poradni chirurgii onkologicznej. My jesteśmy od nas z zespołu 6 razy de facto, 6 razy w tygodniu ktoś od nas z zespołu jest w poradni, także właściwie...
Można porozmawiać na ten temat?
Można jak najbardziej porozmawiać z chirurgiem, zobaczyć, czy są wskazania i musimy się spotkać, pogadać i zobaczyć, co możemy zrobić.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor nauk medycznych Paweł Kabata, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej oraz zarządzania badaniami klinicznymi i żywienia klinicznego w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Dzięki, że pan doktor
dziękuję
przyszedł. Audycję zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.